Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, w zeszłym tygodniu Sejm przyjął ustawę budżetową. Zakłada duże wydatki, duże wpływy, ale także inflację na poziomie 3,3%, co spotkało się także z krytyką opozycji. Premier mówił o tym także, że z jednej strony, po jednej stronie mamy Unię Europejską, politykę klimatyczną i Platformę Obywatelską, która chce nałożyć dodatkową podatek ETS na paliwo, które tankujemy codziennie do samochodów. No ale z drugiej strony ta inflacja, która nas dotyka wszystkich, znów spędza pewnie i sens powiek tym wszystkim, którzy budżety planują, nie tylko domowe, na przyszły rok. Ten budżet jest realny według pana?
Jak najbardziej, panie redaktorze. Zeszły tydzień faktycznie był pracowity, jeśli chodzi o Sejm. Obradowaliśmy od wtorku do piątku. Udało się przyjąć budżet na 2022 rok i on zakłada przychody w granicach 491 miliardów 900 milionów złotych, a wydatki w granicach 521 miliardów 800 milionów złotych. Deficyt wyniesie 29 miliardów 900 milionów złotych. I powiem tak, jeżeli rozpoczynaliśmy Prawo i Sprawiedliwość w 2016 roku, to był budżet, można powiedzieć, w granicach 300 milionów. Wzrósł w tych 6 latach o prawie 200 miliardów. To pokazuje, że konsekwentnie rok po roku realizowałem zarówno te wszystkie sprawy związane z rodziną, umacnianiem rodziny, wszystkie te socjalne, a z drugiej strony robiliśmy wszystko, żeby jak najmniej stworzyć najwięcej miejsc pracy. Ochroniliśmy w tym trudnym roku, jakim były ostatnie dwa, pandemia, i udało się dzięki temu, że wpłynęło dodatkowych 240 miliardów do budżetu, do firm, uchroniliśmy. I oczywiście konsekwencją jest między innymi, bo też oprócz tych wewnętrznych są sprawy zewnętrzne, inflacja. Ona już dzisiaj jest bardzo niebezpieczna, sięga 7,7%, ale dzięki zastosowaniu tarczy antyinflacyjnej i z drugiej strony Narodowy Bank Polski podniósł w okresie ostatnich półtorej miesiąca, właściwie można powiedzieć dwóch miesięcy, trzykrotnie, i dzisiaj i widzimy, że efekty przyjdą. Przyjdą w drugim połowie roku. Inflacja wyhamuje i to znacznie wyhamuje, bo tak to działa. I w związku z tym, patrząc rok do roku, ta inflacja, co pan mówił, na poziomie 3,3%, ona będzie praktycznie realna. Oczywiście będziemy mieli jeszcze przez te kilka miesięcy tą inflację utrzymywała się, ale przyjdzie ta druga część roku i znacznie to się po prostu zmieni się. No, ale to będzie też i kosztem tego, że no, spowolnienie też spadnie PKB w tym roku, było rekordowe, ponad 5% PKB. Dzięki temu mogliśmy realizować wiele wspaniałych inwestycji. I z tego co wiem, bo rozmawiałem dwa dni temu z ministerstwem w KPRM-ie, to ruszy już lada moment na kolejny nabór na Polskim Ładzie. No i tutaj właśnie w rozmowie zachęcam do tego, żebyśmy gminy po prostu składały, ale takie racjonalne wnioski, że one sięgały tak jak poprzednio w granicach 8-9 miliardów złotych. Starostwo oczywiście potencjalnie większe, gdzieś w granicach 15 miliardów. No oczywiście miasta takie, które powyżej 20 tysięcy, albo te, które tak jak Zielona Góra, 140, Gorzów, no oczywiście one będą miały w granicach 30 milionów złotych, przepraszam. Więc zachęcam do tego. Ten okres będzie, ten naboru trwał do połowy chyba lutego. I w związku z tym oczywiście też będziemy patrzeć na to, te, które gminy nie dostały, nie dostała gmina Małomice. Będziemy starali się to też uwzględnić, te rekompensaty, które może się pomylili i złożyli za duże wnioski, więc będziemy starali się też dla tej gminy Małomice, żeby no, byli potraktowani też na równi.
Panie pośle, czy w takim razie, skoro dotknął pan sprawy Polskiego Ładu, czy to dziś dobry moment na zmiany w podatkach związane z Polskim Ładem i na te kolejne inwestycje, skoro wiemy, że jest taka niepewna sytuacja na rynku paliw, dostaw, surowców, łańcuchów dostaw, ale także związana z tym wzrostem inflacji także?
No przede wszystkim mówimy, dlatego pan premier bardzo intensywnie jeździ teraz po Europie. Ostatni był szczyt i mówiliśmy o tej inflacji i przede wszystkim o tym ograniczeniu ETS, nie? Że to nie może być spekulacyjne, bo dzisiaj mamy do czynienia już z tak zwanym handlem spekulacyjnym, którym dosłownie w ciągu półtorej roku sięgnęło z 20 euro do 90. To jest groźne, przede wszystkim dla firm koncernów takich jak PGE, Orlen, PGE, PGNiG czy Enea, to po prostu będą musieli po prostu rekompensować to wszystko, a to będzie związane z podwyżkami prądu, gazu i...
No właśnie, koszty zielonej transformacji obciążają obywateli. Końcowych, prawda? Bo dzisiaj czytałem wypowiedź pana ministra aktywów państwowych, ministra Sasina, który mówi o tym, że dobrym pomysłem byłoby umieszczać na rachunkach strukturę kosztów, tak by każdy widział, za co płaci. Aż 59% ceny energii stanowi koszt uprawnień do emisji CO2, kolejne 8% koszty obowiązków odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej wynikającej z polityki klimatycznej Unii. Zatem aż 2/3 ceny prądu dziś to obciążenia unijne, marże, jak chce za to zaledwie 2%.
Jak najbardziej za, bo wiadomo, jak dostajemy rachunek i tam jest bardzo dużo pozycji takich trochę niezrozumiałych dla przeciętnego obywatela, bo dlaczego ma się znać na wszystkim, prawda? Więc w związku z tym dobrze by było faktycznie zamieszczać i po prostu, żeby obywatele widzieli, za co właściwie płacą.
Tylko na koniec, potem jeżeli tego nie ma, tego nie widać, to na koniec w Sejmie pojawiają się takie tablice: drożyzna równa się PiS. No właśnie, rząd jest obciążany za te wszystkie podwyżki.
Ale
obecnie
mamy to teraz w Europie w całej tą drożyznę i mam nadzieję, że będzie refleksja i ten pakiet klimatyczny musi zwolnić, bo my mamy, powiem tak, koszt cały przetransformowania się z polityki węglowej, karbonu jest ponad 2 biliony złotych. Jeżeli chcemy po prostu przekształcić to wszystko w krótkim czasie, im będzie krótszy, to będzie to więcej ponosiły koszty. No więc to są gigantyczne pieniądze, 2 biliony złotych. Koszt transformacji, przeniesienia z energetyki węglowej na odnawialne inne źródła energii. To są gigantyczne środki, więc musimy to się, Europa musi się zreflektować, dokąd zmierza, bo te łańcuchy dostaw, właśnie widzimy, pandemia pokazuje, że wiele fabryk jest po prostu na wschodzie, wiele rzeczy robimy w Chinach. I w związku z tym, jeżeli jest pandemia, ograniczenia i widzimy wtedy, co się dzieje. Przerwane łańcuchy dostaw. Widzimy to teraz na przykładzie chociaż samochodów czy innych rzeczy. Dzisiaj samochodu nie ma w sprzedaży jak co roku samochodów, rocznik przykładowo w tym roku 21. Po prostu tych samochodów już nie ma, zostały sprzedane, bo jest ograniczenie, bo brakuje przewodników, czy brakuje innych komponentów. Firmy gromadzą większe zapasy. Powoduje to wiele, można powiedzieć, rozchwianie rynku. W związku z tym musi być refleksja, zahamowanie tego procesu, tych szybkiego wejścia do tak zwanego zerowego stanu, można powiedzieć, emisji, bo to jest naprawdę, powiem szczerze, na końcu pewna utopia wymyślona, że tak naprawdę za kilkanaście lat będzie ocieplenie. Patrzymy na świat, zmienia się cyklicznie, bez względu na to, czy jest dużo emisji, czy mniej emisji, ale generalnie po prostu...
Halo, czy się słyszymy, tak?
Tak, słyszymy się. Cały układ słoneczny idzie po elipsie, więc w związku z tym na przestrzeni...
No to już wchodzimy... w taką dywagację, czy jest ocieplenie klimatu, czy jego nie ma, ale to zostawmy może specjalistom. A ja na koniec pana zapytam o też sprawę ekologii. 25 milionów złotych dodatkowej puli z programu Infrastruktura i Środowisko trafi na dofinansowanie zadań związanych z właśnie transportem niskoemisyjnym w Zielonej Górze, a także na zmiany dotyczące umożliwiające nadanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej. Te środki, ta informacja została podana na początku grudnia. Zielona Góra będzie bardziej zielona.
Tak, no jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby, jak to mówiąc, iść tym trendem, ale to wszystko musi być bardzo wyważone i cieszę się, że tutaj będzie dodatkowy zakup pojazdów elektrycznych, autobusów, stacje ładowania. Mamy tutaj, wiemy, że firmę Ekoenergetyka, która się wspaniale rozwija i te środki faktycznie trafią tutaj do można powiedzieć, na nasze podwórko i będą skonsumowane. I to jest bardzo dobra decyzja i cieszę się, chcemy, żeby ta firma się bardziej jeszcze rozwijała, bo naprawdę technologie mają, można powiedzieć, kosmiczne. Z tego, co niedawno słyszałem, rozmawiając z członkami tej firmy, to mają już takie, można powiedzieć, technologie, że pojazd elektryczny będzie ładowany już w granicach 3-4 minut. No to już można powiedzieć rewelacja. Więc taki jest trend, takie jest dążenie. Wiem, że teraz idą w kierunku też wodorowych technologii i to jest przyszłość właściwie, można powiedzieć, świata, technologie wodorowe. No i ja się cieszę z tego, że 20 milionów trafi tutaj do Zielonej Góry i ona będzie właściwie skonsumowana na naszym rynku i to jest dobry kierunek.
A to mówił poseł Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Też dziękuję, wszystkiego na święta, zdrowych, pogodnych świąt, naprawdę błogosławionych świąt. One są dla mnie osobiście bardzo trudne i wiem, że dla wielu rodzin podobnych, które przeżyły tragedię, ale generalnie prośba taka, żebyśmy naprawdę w spokoju przeżyli radością i radośnie i przede wszystkim szanowali się jeden drugiego i zapomnieli o pewnych takich po prostu niuansach gdzieś tam i też i politycznych bo czasami polityka nas dzieli, ale uważam, że na końcu powinniśmy się szanować zarówno w rodzinie, jak i z przyjaciółmi.
Dziękuję.
Tego życzę na te święta i na nowy rok.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Rozmowa po dziewiątej.